pozycje plus negacje w Radiu Plus.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. Witam także gości w studiu. Proszę Państwa, wybory samorządowe, ciąg dalszy, bo to już kolejny wtorek i serial pod tytułem Wybory samorządowe. Konsekwencje bardziej nas interesują niż same wyniki, bo nie wiadomo, czy tak naprawdę te wyniki przedstawiają realny obraz preferencji wyborczych Polaków. Sfałszowane, nierzetelne, a może tak naprawdę nic się nie stało. Czy wtargnięcie do siedziby PKW było zgodne z prawem? Kto 13 grudnia wyjdzie na ulicę i czy mamy pewność, że wybory prezydenckie i parlamentarne zostaną przeprowadzone sprawnie? O nieprawidłowościach, zarzutach pod adresem PKW i sędziów, a także o stanie polskiego państwa będziemy dzisiaj rozmawiać z Łukaszem Warzechą z Tygodnika w sieci. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
I z Wojciechem Wybranowskim z Tygodnika do Rzeczy. Witam również.
Witam serdecznie.
Jest z nami także Weronika Zaguła, wydawca programu. Witam cię.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Na początek proponuję, abyśmy ugryźli wątek pod tytułem sfałszowane, nierzetelne, a może nic się nie stało. Na początek kilka takich argumentów, które przedstawia Prawo i Sprawiedliwość na poparcie tego, że te wybory zostały sfałszowane.
To na początek poniedziałek, czyli dzień wczorajszy, ale czym jest jeden dzień w przypadku tego, co przeżyliśmy ostatnio w oczekiwaniu, więc możemy spokojnie wrócić do tego dnia. Marcin Mastalerek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, w poranku Radia Plus mówił Jackowi Prusinowskiemu, który zapytał o to, czy wybory zostały sfałszowane, powiedział, że dzisiaj to jest oczywiste i że gdybyśmy się zgodzili na zastaną sytuację, czyli jak mówi Marcin Mastalerek, na te sfałszowane wybory, to zgodzimy się de facto na inny system, czyli że zmieni się po prostu ustrój w Polsce. No i Marcin Mastalerek mówi, że zmieni się z tej demokracji, którą mamy, na system autorytarny. I do tego, że PiS podejmie, dodaje rzecznik, PiS podejmie wszystkie możliwe kroki, żeby do tego nie dopuścić. I dzień później, czyli dzisiaj, wydaje mi się, że do jednego z tych kroków należy takie pismo Prawa i Sprawiedliwości, skierowane do Sądu Okręgowego w Warszawie i jest to protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmiku województwa lubelskiego. Dlaczego lubelskiego? No bo tam zostało wypunktowane, co się wydarzyło, chociaż na pewno Prawo i Sprawiedliwość pytane o to, czy inne takie protesty może złożyć, odpowie, że tak i że jest w drodze ich składania. Ale skupmy się na tym piśmie i na tym, co zarzuca Prawo i Sprawiedliwość, a raczej jakie błędy i nieprawidłowości, czy w ogóle rzeczy niezgodne z prawem wytyka. Po pierwsze, doszło do głosowania poza lokalem wyborczym w Komisji Wyborczej numer 1. Było błąd w co do sposobie głosu, jakoś to nie po polsku. Wprowadzono w błąd wyborców, jak głosować i kiedy głos jest ważny. To wielu chyba wyborców w Polsce miało z tym problem, to pokazuje lista głosów nieważnych. Karty do głosowania były bez odcisku pieczęci terytorialnej Komisji Wyborczej. Uniemożliwiono mężowi zaufania, to są tacy panowie lub panie, chociaż nazywa się to mąż zaufania, tu feministki mogły być obrażone. Nie wiem, czy są damy zaufania?
Ja ostatnio słyszałem, że jak jest mąż zaufania, to powinna być żona zaufania.
Ale czy jej mąż, nieważne. Wróćmy do tego pisma, bo to jednak poważna sprawa. Mężowi zaufania, czyli takiej osobie, która deklaruje się i chce pilnować, czy te wybory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Tak jak nasi politycy często jeżdżą na przykład na Białoruś, na Ukrainę i sprawdzają. Takiemu mężowi zaufania uniemożliwiono spojrzenie na to, czy wybory zostały przeprowadzone dobrze. Podano do wiadomości publicznej wyniki głosowania zanim znalazły się tam podpisy wszystkich członków komisji, czyli ten protokół de facto nie został złożony, a jeżeli członkowie coś takiego podpisują, to przyznają, że tak, mówię, że widziałem, że zostało wszystko zrobione zgodnie z prawem. No i były błędnie przygotowane karty do głosowania, ale to chyba nie tylko województwo lubelskie, to Paweł Kowal w TVN24, który wypunktował chyba wszystkie błędy, jakie się zdarzyły, te najważniejsze, też mówił o tych błędnych kartach do głosowania i nie tyle skomplikowanych, co po prostu źle zrobionych. A ja chciałam Państwa zapytać, co Państwo, nasi słuchacze, myślą o tych wyborach i czy one były sfałszowane, czy to po prostu wielki bajzel, bałagan, czy może Polacy nic się nie stało, albo po prostu dobre wybory samorządowe, dziękujemy i czekamy na kolejne. SMS o treści plus na 7123. To kosztuje złotówkę i 23 grosze. Czekamy na Państwa opinię.
Dziękuję bardzo. Do tego stanowiska, które przed chwilą przedstawiła Weronika, stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, dołączam w tej chwili do prezydenta Bronisława Komorowskiego, który z kolei twierdzi, że nie było podstaw dla kwestionowania ważności wyborów samorządowych, ale niepokoi wzrost liczby głosów nieważnych do sejmików. Tak powiedział prezydent po poniedziałkowym spotkaniu między innymi z obecnymi byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze premier. Ewa Kopacz, kontestowanie wyników wyborów przez liderów opozycji to próba niszczenia fundamentów demokracji. Tak oceniła premier Ewa Kopacz na warszawskiej niedzielnej konwencji Platformy Obywatelskiej. A waszym zdaniem, Łukasz?
Waszym zdaniem. Tutaj jest tyle wątków, że pewnie mógłbym mówić bez przerwy przez pół godziny. Ale postaram się też dla Wojtka zostawić trochę czasu.
Dziękuję.
Zaczynając od podstawowej rzeczy, ja bym jednak bardzo wyraźnie rozróżnił dwa pojęcia. Wybory sfałszowane i wybory zafałszowane. Tutaj między innymi bardzo przykładał do tego wagę w czasie jednej z rozmów telewizyjnych Adam Bielan i słusznie. Ja nie widzę dowodów na to, że wybory były sfałszowane, czyli że nastąpiło jakieś centralnie sterowane fałszerstwo. Nie mówię, że tego na 100% nie było, ale nie ma raczej na to dowodów i ja raczej tak sytuacji nie widzę. Natomiast wybory zafałszowane, to znaczy po pierwsze niezgodne z wolą wyborców ze względu na różne elementy dezorganizacji całej procedury oraz na różne mylące elementy, takie jak chociażby właśnie niedostateczne poinformowanie wyborców przez Państwową Komisję Wyborczą o tym, kiedy głos, zwłaszcza w głosowaniu do sejmików, jest ważny, oraz mogą się na to składać fałszerstwa, ale robione niezależnie od centrali, nie koordynowane centralnie, tylko robione w bardzo wielu miejscach w kraju. I są różne sygnały, które wskazują, że coś takiego mogło się dziać. To znaczy na przykład te różnice w liczbie kart wydanych, a wrzuconych do urny, wszystkie zgłoszenia ludzi, którzy twierdzą, że na kogoś głosowali, a ten ktoś dostał zero głosów albo dostał wyraźnie mniej głosów niż oni wiedzą, że powinno być w protokole i tak dalej, i tak dalej. Dobrze by było, ja w jednym ze swoich tekstów o to apelowałem, gdyby opozycja, i tu mam na myśli opozycję, która kwestionuje wynik tych wyborów, czyli zarówno SLD, jak i PiS, wspólnie stworzyła jakiś informatyczny projekt, to jest moim zdaniem technologicznie nietrudne, który by w atrakcyjnej graficznie formie w internecie pokazywał mapę protestów wyborczych. Nic takiego na razie nie powstało. Moim zdaniem to by był najlepszy wykaz również dla tych, którzy mają wątpliwości i uważają, że w zasadzie to wszystko było w porządku. Teraz, jeżeli chodzi o to, co powiedział prezydent, bo to wydaje mi się dosyć istotna, a sprawa jest świeża. Prezydent w tym swoim wystąpieniu postawił kilka bardzo zaskakujących, dziwacznych i fałszywych tez. Po pierwsze powiedział, że on po rozmowach z obecnym szefem Trybunału Konstytucyjnego i byłymi szefami twierdzi, że ustawa, która skracałaby kadencję samorządów, czyli no byłaby czymś w rodzaju unieważnienia wyborów, byłaby niekonstytucyjna. No więc ja bardzo cenię oczywiście rozmowy przy herbatce pana prezydenta, ale o tym, czy ustawa jest konstytucyjna, czy niekonstytucyjna, to orzeka w normalnym trybie Trybunał Konstytucyjny, jak dostanie tę ustawę. A nie w różnych rozmowach ktoś, kto w tym momencie nie orzeka i właściwie nie ma podstawy do orzekania, bo tej ustawy też jeszcze nie ma. Więc to o niczym nie świadczy, że ktoś tam panu prezydentowi powiedział, nawet jeśli ten ktoś jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, że byłaby to ustawa niekonstytucyjna. Po drugie, profesor Rzepliński, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego, w ostatnich dniach kilkakrotnie wypowiadał się w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do tego, po czyjej stronie jest w tym sporze. Moim zdaniem jest to absolutnie niedopuszczalne, jeśli chodzi o szefa Trybunału Konstytucyjnego. On się wypowiadał w taki sposób, że nawet trudno już powiedzieć, znaczy, to nie była wypowiedź wspierająca jakieś rozwiązanie tego problemu, co też by było niedopuszczalne, ale to była wprost wypowiedź wspierająca konkretną siłę polityczną. Tak przynajmniej ja to odebrałem. W tej sytuacji moim zdaniem są duże wątpliwości co do zdolności do obiektywnego rozstrzygnięcia tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, przynajmniej jeżeli w jego składzie by się znalazł profesor Rzepliński. Kolejna kwestia to jest zarzut, że przecież wszyscy poprzedni prezydenci powoływali, czy tam, no w każdym razie na pewno chodziło o Lecha Kaczyńskiego, powoływali skład obecnej Państwowej Komisji Wyborczej, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze z czasów Aleksandra Kwaśniewskiego tam jest. Ale na pewno chodziło o Lecha Kaczyńskiego. No więc, jak pan prezydent doskonale wie, prezydent nie ma możliwości dokonania żadnego manewru. On dostaje troje kandydatów wyłonionych przez troje kandydatów wyłonionych przez każdą z tych trzech instytucji wymiaru sprawiedliwości, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy i po prostu musi ich zatwierdzić. Koniec, kropka. Wybór jest na przykład w przypadku dwóch kandydatów na prokuratora generalnego. Tu prezydent może zdecydować, którego powołuje, ale tutaj nie ma wyboru. Więc trudno zarzucać Lechowi Kaczyńskiemu, a także Aleksandrowi Kwaśniewskiemu wcześniej, że oni są winni temu, jaki kształt ma trybun, jaki kształt ma PKW. Nie, temu są winni prezesi, powtarzam, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Także cała ta wypowiedź prezydenta była złożona z różnych przekłamań, fałszów, naciągnięć rzeczywistości i bardzo, bardzo wątpliwych tez.
Wojciech?
No, w zasadzie Łukasz już powiedział wszystko, co tutaj z tego trzeba powiedzieć. Mnie też. A tak zupełnie poważnie, znaczy zgadzam się z tezą, że te wybory, trudno udowadnić, że te wybory były sfałszowane, tak? Nikogo nie schwytaliśmy za rękę. Można się zastanawiać, co robią niektórzy komentatorzy, czy tak naprawdę plaga tych nieważnych krzyżyków z Mazowsza nie rozszerzyła się na całą Polskę. Czy przypadkiem ktoś zainspirowany tym pomysłem, tym, co się zdarzyło 4 lata temu na Mazowszu, prawda, nie rozszerzył tego na inne części kraju, na przykład na Wielkopolskę, gdzie przyrost głosów dla PSL-u był olbrzymi, wręcz niewiarygodny. PSL w Wielkopolsce nie ma praktycznie struktur, natomiast stał się tutaj trzecią siłą polityczną, prawda, no i jednocześnie olbrzymia, największa w Wielkopolsce liczba głosów, oddanych głosów nieważnych. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę, znaczy inaczej, jestem pewien, że sądy okręgowe uznają, że wybory były ważne. Żaden sędzia w Polsce, zwłaszcza sędzia, który jest powiązany towarzysko biznesowo ze swoimi szefami, politycznie również, myśli o karierze, nie zdecyduje się na zakwestionowanie wyników wyborów w Polsce. I jestem przekonany, że będzie tak jak w 2011 roku, kiedy to Paweł Kowal i Polska jest najważniejsza składały skargę na ważność wyborów, mówiąc o tym, że w kilkunastu okręgach wyborczych na kartę do głosowania wyborcy w ogóle nie dostali list PJN-u. I Sąd Najwyższy uznał, że no rzeczywiście były uchybienia wyborcze, no ale nie jest w stanie stwierdzić, na jaką to było skalę, w związku z tym należy to traktować tylko i wyłącznie jako incydent, który nie miał wpływu na przebieg wyborów.
Bo to jest ten wytrych sądowy, prawda? Sądy zawsze sprawdzają, czy to mogło mieć wpływ na wynik wyborów. No i oczywiście prawie zawsze będą w stanie udowodnić, że nie mogło mieć.
To jest
mieć.
Tak, jak kandydat przychodzi, prawda, i mówi: Wysoki Sądzie, tutaj jest moja rodzina, 15 osób, które głosowały w mojej komisji, prawda, a ja dostałem 0 głosów. No ale sąd mówi, no ale nie wiadomo, na ile w ilu komisjach na pana głosowało innych osób, tak, no te 15 głosów i tak niczego nie zmienia, oddalamy protest. Moim zdaniem te wybory były przygotowane w taki sposób, tak nieprzygotowane, by otworzyć furtkę oszustwom wyborczym, począwszy od kwestii, prawda, nieodpowiedniego zabezpieczenia urn wyborczych, wydrukowania kart z nie wszystkimi nazwiskami kandydatów, z nie wszystkimi partiami, które startowały.
Co się zresztą też dzieje na poziomie niecentralnym, mówię o drukowaniu kart teraz, tylko na poziomie lokalnym.
Tak. Jak jeszcze ostatnie zdanie. W żadnych wyborach po 89 roku, w których uczestniczyłem, nie spotkałem się z sytuacją, w której głosy i praca komisji była tak niekontrolowana. Przewodniczący komisji jeździli z tymi głosami, z tymi protokołami, dochodzili gdzieś do komputerów z zamkniętymi drzwiami. Członkowie komisji nie mieli tak naprawdę kontroli nad tym, co jest tak naprawdę wpisywane do systemu. Potem były przenoszone kolejne protokoły z zmienionymi danami, które oni musieli podpisywać, nie porównując już, nie licząc ponownie głosów. Furtka do tych fałszerstw była stworzona na olbrzymią skalę.
Weronika przed chwilą wspominała bardzo interesujący taki już w tej chwili chyba nawet raport, wtedy jeszcze kiedy Paweł Kowal przedstawiał te punkty właśnie, gdzie wytykał to złe przeprowadzenie tych wyborów. No to były jeszcze tylko punkty gdzieś tam w przestrzeni werbalnej. On to wszystko spisał, przygotował bardzo interesujący raport, w którym wymienia właśnie 15 czynników, które powinny budzić najwyższy niepokój, które też świadczą o tym, że przebieg wyborów, liczenie głosów zostały obarczone bardzo wieloma błędami, jak się wyraża, i myślę, że sięgniemy po pewne cytaty z tego raportu dosłownie za chwilę. Proszę być z nami.